Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Powołanie nie jest słowem przeterminowanym, przypomniał papież uczestnikom Europejskiego Kongresu Powołaniowego.
W miesiącu dedykowanym Sercu Jezusowemu Ojciec Święty zachęca do szczególnej pamięci o kapłanach.
Dziś przypada setna rocznica mianowania na nuncjusza w Polsce arcybiskupa Killerattiego, późniejszego Piusa XI. Z tej okazji modlono się dzisiaj za Polskę w Bazylice Watykańskiej, a w Warszawie odsłonięto pomnik pierwszego nuncjusza w odrodzonej Polsce.
Witamy Państwa 6 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wymazywanie ze słownika wiary słowa powołanie oznacza okaleczenie leksykonu, co prędzej czy później sprawi, że nie będziemy się rozumieć. Papież przypomniał o tym uczestnikom Europejskiego Kongresu Powołaniowego. Franciszek zauważył, że choć sam zna niektóre wspólnoty kościelne, które wyeliminowały ten termin ze swego słownictwa, bojąc się, że odstraszą nim młodych, to powołanie jednak nie jest słowem przeterminowanym.
Ojciec Święty przypomniał, że rzymskie spotkanie zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy poświęcone jest refleksji na temat wyzwań i perspektyw po ubiegłorocznym synodzie biskupów na temat młodzieży. Uczestników kongresu zachęcił, by pracując na starym kontynencie wierzyli, że wszystko, czego dotknie Jezus, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Wskazał na znaczenie prowadzenia cierpliwego dialogu z młodymi, słuchania ich, a przede wszystkim mówienia zrozumiałym dla młodzieży językiem.
Niejednokrotnie stwierdził papież, jesteśmy przyzwyczajeni mówić do młodzieży w ten sam sposób, jak zwracamy się do dorosłych. Dla nich nasz język to często esperanto, ponieważ nie rozumieją nas za grosz. Trzeba zrozumieć ich język, który jest językiem ubogim w komunie, ponieważ oni wiele wiedzą o komunikowaniu, ale sami nie komunikują. Komunikacja z młodzieżą to jest chyba nasze największe wyzwanie, mówił Franciszek.
Wśród uczestników Europejskiego Kongresu Powołaniowego jest 3 Polaków, między innymi ksiądz Emil Parafiniuk.
Przede wszystkim Ojciec Święty dzisiaj był spontaniczny, to znaczy odłożył kartki z tekstami i powiedział do nas ze swojego serca, co podkreślił, że chce po prostu nas pozdrowić. Mówił w bardzo prostych słowach o tym, że potrzeba w pracy z młodzieżą dużo cierpliwości, że potrzeba samemu nawracać się i samemu mieć relacje z Panem, aby prowadzić innych do tego. Oprócz tego też zachęcał, abyśmy uczyli młodych kontaktu, żeby uczyć ich komunii, bo wielu młodych dzisiaj się w sposób różny komunikuje, ale nie tworzą komunii, więc Ojciec Święty zachęcał też nas do tego, abyśmy pomagali tworzyć relacje. To wszystko, co w czasie synodu, to wszystko, co w czasie Światowych Dni Młodzieży, czyli towarzyszenie, czyli bycie z młodymi, czyli manie dla nich czasu, zmęczenie razem z młodymi, to wszystko również pojawiało się w przemówieniu papieskim. Papież zachęcił nas też do tego, żeby być przede wszystkim z młodymi, że cały czas to będzie gdzieś przypominane, to będzie cały czas się pojawiało, żeby nie bać się być z młodymi dla młodych.
Papież Franciszek przyjął na audiencji kierownictwo oraz pracowników Watykańskiego Urzędu Telekomunikacyjnego. Ojciec Święty zauważył, że codzienna pokorna praca urzędników poczty oraz telefonów jest potrzebna do dobrego funkcjonowania państwa watykańskiego.
Poprzez wasze cenne dzieło każdego dnia wiele osób ma dostęp do papieża i on poprzez swoich współpracowników dociera do wielu ludzi. Ta wymiana komunikacyjna nie wie, co to odległość odpowiada na wrodzoną potrzebę osób do tworzenia ludzkich kontaktów, a przede wszystkim wchodzi do wszystkich domów, służąc bogatym i biednym. W tym kontekście pragnę przywołać pradawny napis w języku łacińskim umieszczany na skrzynkach pocztowych państwa papieskiego. Diviti et inopi ultra cintroque meandum, co oznacza, trzeba byś szedł do bogatego i biednego wszędzie. Zachowując szacunek dla norm i porozumień międzynarodowych, mówicie językiem wspólnym, tworzycie mosty pomiędzy kulturami, religiami oraz różnymi społecznościami.
W miesiącu dedykowanym Sercu Jezusowemu Ojciec Święty zachęca do szczególnej pamięci o kapłanach. Apeluje o to w intencji modlitewnej przygotowanej przez papieską Światową Sieć Modlitwy. Tworzy ona wielką, międzynarodową rodzinę modlitwy zanoszonej za papieża i w jego intencjach w każdy pierwszy piątek miesiąca w 96 krajach świata.
Pragnę prosić, abyście skierowali spojrzenie na kapłanów, którzy pracują w naszych wspólnotach. Nie wszyscy z nich są doskonali, ale wielu podejmuje wyzwanie do końca, ofiarując się z pokorą i radością. Są kapłanami poszukującymi, gotowymi do ciężkiej pracy dla wszystkich. Podziękujmy za ich przykład i świadectwo. Módlmy się za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.
Dziś przypada setna rocznica mianowania na nuncjusza w Polsce arcybiskupa Killeratiego, późniejszego papieża Piusa XI. Z tej okazji staraniem polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej odprawiona została msza w Bazylice Świętego Piotra przy ołtarzu katedry.
Liturgii przewodniczył szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher. Wśród koncelebransów był m.in. przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.
Papież przyjął na audiencji członków prezydium Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Rozmawiano m.in. o dramatycznej sytuacji demograficznej na Starym Kontynencie, a także o ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zauważono, że wysoka frekwencja wyborcza świadczy o wielkim oczekiwaniu obywateli względem instytucji europejskich.
Mówiono też o narastających konfliktach. Papież boi się o pokój w Europie, powiedział po audiencji arcybiskup Jean-Claude Hollerich, przewodniczący COMECE. Jego zdaniem Franciszek obawia się, że to, co dzieje się dziś, przypomina sytuację z lat 30. ubiegłego wieku. Niezbędne są zmiany w samej polityce, mówi arcybiskup Hollerich.
Mamy niekiedy polityków, którzy są zbyt dalecy od trosk zwyczajnych ludzi. Zawsze mieli dużo pieniędzy, wygodne życie, dlatego nie potrafią sobie nawet wyobrazić, czym jest normalne życie tak wielu ludzi, którzy mają dzieci, którym nie starcza pieniędzy do następnej wypłaty. Trzeba więc, aby polityka ponownie skoncentrowała się na zwyczajnych ludziach w każdym kraju i nie posługiwała się lękami.
Podczas audiencji dla europejskich biskupów mówiono też o przyszłorocznym kongresie eucharystycznym w Budapeszcie. Podkreślono, że może to być dobry sposób na przezwyciężenie wzajemnych lęków i uprzedzeń w Europie.
Ojciec Święty ustanowił swego delegata dla Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. Został nim biskup Antoine Eruard, pomocniczy biskup w Lille. Do tej pory miejsce to podlegało jurysdykcji ordynariusza diecezji Tarbes-Lourdes.
Decyzję Ojca Świętego ogłosił arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, której od 2 lat podlegają sanktuaria i który w ostatnich miesiącach zajmował się tym francuskim miejscem objawień jako specjalny wysłannik papieża. Jak oświadczył dyrektor programowy watykańskich mediów, nowe rozporządzenie wpisuje się w tę samą linię, co decyzja papieża w sprawie Medjugorje. Franciszkowi zależy bowiem na duchowej opiece nad pielgrzymami i pragnie, aby ośrodki kultu maryjnego stawały się coraz większym stopniu miejscami modlitwy i chrześcijańskiego świadectwa, pisze Andrea Tornielli.
Papież modli się za zmarłego wczoraj kardynała Elias Grecie. Zapewnia o tym w telegramie kondolencyjnym zarówno do krewnych byłego prezesa Papieskiej Akademii Życia, jak i wszystkich, którzy cenią dorobek tego włoskiego kardynała, zwanego często ojcem katolickiej bioetyki.
Franciszek przyznaje, że i on z wdzięcznością wspomina jego wielkoduszną posługę Kościołowi, a zwłaszcza jego ważny wkład w obronę ludzkiego życia poprzez rzetelne badania naukowe, działania dydaktyczne i ewangelizację. Niech Pan przyjmie tego gorliwego sługę do swej radości i pokoju, pisze Franciszek w telegramie po śmierci kardynała z Greci. Msza pogrzebowa za włoskiego purpurata będzie sprawowana jutro po południu w Bazylice Świętego Piotra. Będzie jej przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, wicedziekan kolegium kardynalskiego. W końcowej części liturgii weźmie też udział papież Franciszek.
W Melbourne zakończyła się 2-dniowa rozprawa w procesie apelacyjnym kardynała Georgia Pella. Australijski purpurat powrócił do więzienia. Sędziowie nie poinformowali, kiedy podejmą decyzję w jego sprawie.
W grudniu były prefekt Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii został skazany na 6 lat więzienia za molestowanie 2 nastoletnich chórzystów w 1996 roku, kiedy był arcybiskupem Melbourne. Kardynał Pell nie przyznał się do winy, przysięgli i orzekli winę wyłącznie na podstawie zeznań jednej z domniemanych ofiar. Druga zmarła 5 lat temu i przed śmiercią oświadczyła, że nigdy nie była molestowana. Za niewinnością kardynała Pella przemawiają też zeznania ceremoniarza, który towarzyszył mu w zakrystii w czasie, gdy miało dojść do przestępstwa, oraz fakt, że w tym miejscu po uroczystej mszy zawsze panuje wielki ruch.
Argumenty te przypomnieli wczoraj obrońcy kardynała Pella. Uznali, że został on skazany na podstawie zeznań, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości. Przypomnieli, że podczas rozprawy obrona nie mogła przesłuchać domniemanej ofiary, a zeznania świadka obrony nie zostały wzięte pod uwagę.
W procesie apelacyjnym kardynał Pell odpowiada już nie przed ławnikami, lecz trzyosobowym kolegium zawodowych sędziów. Swój werdykt mogli ogłosić już podczas rozprawy. Postanowili jednak, że uczynią to później.
Radio Watykańskie powraca do oficjalnego języka Kościoła. Od najbliższej soboty co tydzień papieska rozgłośnia będzie nadawać serwis informacyjny po łacinie. Będzie przygotowywany we współpracy z łacińską sekcją Sekretariatu Stanu, którą kieruje Polak, ksiądz Waldemar Turek.
Pięciominutowego dziennika w języku starożytnych Rzymian będzie można słuchać na falach Radia Watykańskiego w każdą sobotę o godzinie 12:32 oraz w formie podcastu na stronach Watykan News 2. Tam też będzie można zapoznać się z tekstem łacińskich wiadomości. Hebdomada Papę będzie zawierać najważniejsze informacje o działalności papieża i Stolicy Apostolskiej. O uruchomieniu nowego serwisu zadecydowało m.in. nowe zainteresowanie łaciną. Świadczy o tym choćby fakt, że profil papieża w tym języku śledzi dziś na Twitterze 912 tysięcy osób.
Jak zaznacza Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów, który sam jest absolwentem filologii klasycznej, nie chodzi tu o spoglądanie z nostalgią wstecz, lecz o wyzwanie, które stawia nam przyszłość.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na terenie nuncjatury apostolskiej w Warszawie odsłonięty został pomnik Achille Ratiego oraz poświęcona została mozaika, wotum z okazji setnej rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Ceremonii odsłonięcia przewodniczył arcybiskup Edgar Peña Parra, substytut do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wielki dar arcybiskupa Achille Ratiego, który został następnie wybrany jako papież Pius XI dla Kościoła Powszechnego i dla Polski. 100 lat temu, tego właśnie dnia, ówczesny delegat apostolski Achille Rati został mianowany nuncjuszem apostolskim dla tej błogosławionej ziemi. Ziemi, która później wydała wielkiego świętego papieża Jana Pawła II i innych wspaniałych świętych. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, prezydenta oraz rządu, jak również członkowie korpusu dyplomatycznego. W Lublinie zmarł arcybiskup Bolesław Pylak, emerytowany metropolita lubelski. Miał 97 lat. Kapłanem był od roku 1948. 14 marca 1966 roku Paweł VI mianował księdza profesora Pylaka biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. Gdy w wyniku reformy administracyjnej kościoła w Polsce święty Jan Paweł II podniósł 25 maja 1992 roku diecezję lubelską do rangi archidiecezji i ustanowił metropolię lubelską, biskup Pylak został jej pierwszym arcybiskupem metropolitą. 14 czerwca 1997 roku, mając prawie 76 lat, ustąpił ze swego urzędu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.